To będzie wspaniały dzień. Wspaniały dzień. Dzisiaj dzień wolny od pracy, świąteczny, sobotni, weekendowy. Muszę przyznać, że w czwartek rano nie powiedziałem, że to będzie wspaniały dzień i nie. To nie był dla mnie wspaniały dzień. Ostre zatrucie pokarmowe. Niestety przespałem cały czwartek i całą noc czwartku na piątek. Jeszcze nie za bardzo byłem w stanie zrobić dobrze klub w piątek rano i zrobiła go Ania na szczęście. Także jest już wszystko dobrze. Wszystko jest u mnie idealnie. Nie wiem, czy mój organizm po prostu powiedział dosyć, Fryderyk, teraz jesteś w takim czasie, kiedy można wyczyścić organizm, może to była przyczyna tego, nie potrafię powiedzieć. W każdym razie zatrucie i właściwie można powiedzieć 24 godziny prawie bez przerwy snu, ale doszedłem do siebie i jest wszystko w porządku, już funkcjonuje normalnie. Dziękuję za te wszystkie piękne słowa, które otrzymałem, otuchy, pociechy, że będzie wszystko dobrze. Dziękuję z całego serca. My mamy dzisiaj pierwszy dzień listopada, sobota. 305 dzień roku. Do końca mamy jeszcze 60 dni. Jest to 2660 wydanie klubu 555. A z nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Wegan. Agnieszka Kędzior prawidłowo wytypowała liczbę osób, które się wczoraj zalogowały do naszej strony, typując 867 osób. To będzie wspaniały dzień. Na pewno. Mamy dzisiaj jeszcze typowe święto, czyli Wszystkich Świętych, kościelne, więc myślę, że dzisiaj całkiem spora liczba klubowiczów będzie odwiedzać cmentarze i to też jest ok. My jednak dzisiaj z Pawłem porozmawiamy sobie zaraz na temat książki, natomiast zanim przejdę do książki, jeszcze to może zróbmy tak, żeby nas było troszeczkę więcej, ponieważ ostatnie dwa dni nikt nie przeczytał, kto ma urodziny. Więc ja może teraz włączę jeszcze intro, a potem powiem, kto miał urodziny wczoraj, przedwczoraj i kto ma urodziny dzisiaj, a potem już z Pawłem porozmawiamy na temat pewnej kultowej książki, która ja nie pamiętam dokładnie, ale Paweł na pewno zaraz sprawdzi, w którym roku ona się ukazała w Stanach, bo mam wrażenie, że ona się w Polsce ukazała gdzieś w okolicach roku 98, ale pewności nie mam. Dlatego też już zaraz przejdziemy do tego, a teraz wyłączę muzykę i włączę intro i zaczynamy dzisiejsze wydanie klubu.
Przed tobą kolejny rozdział życia.
To nie to miało być? To nie to miało być.
Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu siedziałem. Halo, jak to szybko leci.
I dziękuję za te wszystkie słowa otuchy, które teraz mi jeszcze piszecie, że dobrze, że już jestem, że doszedłem do siebie. Ja też się cieszę, że doszedłem do siebie. Wyobraźcie sobie, że bardzo, bardzo się cieszę. Energia mi wróciła, ale czwartek był no naprawdę słaby i przespałem caluteńki dzień i całą noc. Ale widocznie organizm potrzebował też takiego wypoczynku, więc dzisiaj, to już wczoraj już był wspaniały dzień, a dzisiaj będzie jeszcze lepszy. Na pewno. A urodziny. Dzisiaj ma urodziny Elżbieta Wydra, nasza liderka z Opola. Najlepsze życzenia dla niej i dla wszystkich innych. Oczywiście, Elżbieto, przeczytałem twojego maila i myślę, że tę historię na pewno gdzieś wykorzystam, którą mi napisałaś. Ale urodziny ma jeszcze dzisiaj Joanna Marcinkowska. Wczoraj miał Mikołaj Ciesielski, wczoraj miała Ela Kowalczuk. Ania Zimmerman miała też wczoraj i Ela Sokołowska miała urodziny przedwczoraj i dla nich najlepsze życzenia, bo nie chciałbym nikogo pominąć z tych, którzy zgłosili mi lub ktoś za nich zgłosił urodziny i dla nich najlepsze życzenia pięknego, mądrego, bogatego, szczęśliwego, spełnionego i najlepszego życia przecież. oby się dobrze w waszym życiu działo. A ze mną już dzisiaj Paweł Kaczmarek. Włączam mu tylko mikrofon, bo inaczej nie byłoby go kompletnie słychać. Cześć Paweł, dzień dobry.
Cześć, cześć, witajcie.
Ja pozdrawiam wszystkich ciągle jeszcze z Hiszpanii. Paweł, jak w ogóle w Polsce? Jest tam w ogóle jakaś temperatura normalna?
No wczoraj było 14 stopni, bardzo słabo.
Oj, to dnia, więc... wow. To prawie jak w Hiszpanii. Wczoraj w Hiszpanii było 20 chyba 2 stopnie w południe jakoś tak. Cieszyłem się pięknym słońcem nad brzegiem morza. Ale my mamy dzisiaj ważniejsze rzeczy do omówienia.
No dzisiaj są dwie ważne rzeczy, bo później jak już słońce wyjdzie, będziemy mieć groby znicze, ale rano oczywiście musimy przeczytać kawałek książki.
Dokładnie tak jest. I książka, która dzisiaj, właśnie ja podejrzewam, że sprawdziłeś, w którym roku ona się wydała. Bogaty ojciec, biedny ojciec, Robert Kiyosaki. Książka dla wielu ludzi kultowa. Przypomnij proszę, w którym roku ona się ukazała w Stanach, jeżeli to sprawdzałeś?
W Stanach tą książkę wydano w roku 97, czyli 30 lat temu prawie, a w Polsce 20, a w Polsce w 2007, czyli 10 lat później. Ale u nas też już ma...
W 2007?
Tak, tak, dopiero. Tak,
a Paweł, jest, wydaje mi się niemożliwe o tyle, że ja jakoś tak kojarzę Bogaty ojciec z moim powrotem z emigracji, a ja wróciłem przecież w 98 roku.
To chyba, tak, że ten rok 97 jest w takim razie, tak. Wydania w Polsce, ale w Stanach nie wiem kiedy.
A to może być 97, może być wydanie w Polsce, a w Stanach tak, trudno mi powiedzieć, ale...
Wiele wcześniejsze. Czy 97, tak, to będzie polskie wydanie.
Powiedz mi proszę Paweł, jak ty odebrałeś, to, kiedy się ty z nią w ogóle zetknąłeś, z tą książką, jak ją odebrałeś? Jakie były pierwsze twoje wrażenia?
Ja ją przeczytałem właśnie w roku 2009 chyba.
Okej.
Okay. Dopiero. To już byłem po 40. I pierwsze wrażenie było takie, że można na życie spojrzeć inaczej. Ta książka w ogóle generalnie ma jeden taki motyw, że Robert Kiyosaki opisuje to, że ma tak jakby dwóch ojców. Jeden ojciec jest wykształcony, a drugi jest bogaty. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, natomiast każdy z nich ma pewne przekonania i pewny sposób podejścia do życia, do pieniędzy, do pracy. I każdy z nich inaczej mu to pokazuje. I on jakby bierze od obu tych ojców te najlepsze rzeczy i nie ogranicza się do jednego, pokazując w taki sposób, że właśnie te przekonania, które właściwie dzieci w pierwszej kolejności od rodziców dostają, mają olbrzymi wpływ na ich życie. I tutaj w tym wypadku na życie związane z finansami.
Później za tą książką poszła cała seria właściwie książek Roberta Kiyosakiego. Kolejną książką był Kwadrant przepływu pieniędzy, później była Szkoła biznesu i tych książek było, ja ich mam chyba kilkanaście w ogóle w mojej bibliotece, ale tak naprawdę najbardziej świeża, najbardziej wryła się w pamięć książka Bogaty ojciec, biedny ojciec i tutaj to przesłanie, o którym powiedziałeś, takich, bo właściwie to Robert Kiyosaki pokazuje w tej książce takie dwa totalnie różne style myślenia na temat pieniędzy. I takim, można powiedzieć, pierwszym przekazem jest to, w jaki sposób traktujemy pracę. I to jest chyba ta jedna rzecz, ten przekaz pierwszy był, pracuj, by się uczyć, a nie pracuj dla pieniędzy. Jak ty to odebrałeś w ogóle, Paweł?
Tak, to jest generalnie tytuł jednego z rozdziałów. I tutaj on jakby pokazuje coś takiego, że czasem warto przyjąć jakby gorszą pracę, gorszą płatną, ale taką, która daje nam możliwości nauczenia się czegoś nowego. Czyli To, żeby na początku, przygotowując się właśnie do takiego swojego życia, do dłuższej kariery, nie tylko na bieżący miesiąc, żeby spłacić rachunki, ale po prostu mając na myśli cały swój rozwój, często powinniśmy szukać na początku zwłaszcza takiej pracy, która daje nam możliwość zdobyć umiejętności, które są potrzebne w naszym życiu, umiejętności, które są potrzebne do zarządzania pieniędzmi, ale umiejętności też potrzebne do komunikacji, generalnie do zarządzania w ogóle i czasem, i pieniędzmi, i swoim życiem. Takich umiejętności, które po prostu w przyszłości zwiększą naszą wartość na rynku. Prawda? Tak jak ty często mówisz, że czym są pieniądze, prawda? Że to jest jakby odzwierciedlenie naszej wartości. Czyli im nasza wartość na rynku będzie wyższa, im więcej będziemy mieć doświadczenia, kompetencji, umiejętności, tym będziemy po prostu więcej zarabiać. Oczywiście można wziąć jakąś pracę taką, która da nam wyższe zarobki teraz, ale ograniczy nas w jakiś sposób i wtedy to jest takie krótkoterminowe spojrzenie na swoje życie. Natomiast jeśli chcemy właśnie patrzeć długoterminowo na cały ten okres, teraz ci, którzy są w wyzwaniu najlepszy rok 2026, mają przed sobą ile czasu im pozostało jeszcze, prawda, do tego, więc na ten czas trzeba patrzeć w całej przestrzeni, nie tylko dzisiaj czy bieżący miesiąc, żeby spłacić rachunki, ale kim będę za rok, za 5 lat i kim będę pod koniec swojego życia pod kątem finansowym, no bo dzisiaj w tym tygodniu mamy nawyk, myślę o swoich pieniądzach codziennie, właśnie codziennie. Dzisiaj święta, my też nie odpuszczamy. I ten długoterminowy zysk jakby, dzięki temu, że się rozwijamy, że szukamy różnych kompetencji w naszym życiu, że uczymy się sprzedawać między innymi właśnie, że uczymy się zarabiać, że stajemy się fachowcami, że uczymy się komunikować z innymi ludźmi. To jest właśnie ten taki odłożenie takiego krótkoterminowego jakby zysku w postaci może wyższej pensji na początku, w zamian za to, żeby nabrać doświadczenia i mieć ten zysk taki długoterminowy.
I to jest to coś, co w pewnym sensie złamało stereotyp w tamtych czasach, bo już sprawdziłem, książka ta się ukazała w 2000 roku w Polsce, pierwsze wydanie było. I to łamało pewien stereotyp, no bo stereotyp był wcześniej taki, ucz się dużo, ukończ studia, bierz kolejne fakultety, specjalizuj się, ale to wyczerpuje tylko temat, można powiedzieć, bardzo w pewnym wąskim zakresie, bo nie zdobywamy, dzisiaj niestety na wyższych uczelniach nie zdobywamy kompetencji, które są na rynku pracy dzisiaj najbardziej pożądane. Zresztą ja chciałbym tylko dodać do tego, co powiedziałeś, bo ja faktycznie twierdzę, że to, ile zarabiamy, odzwierciedla naszą wartość, ale wartość na rynku pracy. To, ile zarabiamy, nie odzwierciedla naszej wartości jako człowieka, bo to byłoby mocno przesadzone. To odzwierciedla naszą wartość na rynku pracy. I to już jest bardzo dosadne, to jest bardzo głębokie i bardzo prawdziwe. Bo to, ile zarabiamy, odzwierciedla naszą wartość na rynku pracy. I w tym momencie tyle gdzieś tam zarabiamy, ile nasza wartość wynosi, ale o tym też mówimy bardzo dużo. Dziękuję, że to wspomniałeś, Paweł. Mówimy w wyzwaniu Twój najlepszy rok. I tam jest taki moment, do którego zresztą chciałbym nawiązać pod koniec książki, z którym się kłóci bardzo często nasza psychika, bo on tam mówi w pewnym momencie o tym, że ktoś mówi, ale ja nie lubię sprzedawać na przykład. I na co Robert Kiyosaki mówi, a ja na przykład nie lubię chodzić na siłownię, ale robię to, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. I to jest takie też bardzo głębokie przesłanie, bo ja się spotykam bardzo często, ludzi spotykam, którzy mówią, ponieważ ja uważam, że jedną z najważniejszych kompetencji jest nauczyć się sprzedawać, żeby zarabiać więcej pieniędzy, a ludzie mówią, ale ja tego nie lubię. Ja na przykład też nie lubię siłowni, ale ćwiczę z Wojtkiem, pomimo że za każdym razem zaciskam zęby, ale robię to, pomimo że tego nie lubię. Nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa, że ja tego nie będę lubił, ale tak jest. Więc są pewne kompetencje, które trzeba po prostu posiąść na rynku pracy, żeby zarabiać większe pieniądze, bo inaczej jesteśmy skazani w pewnym sensie na wegetację.
Tak, tutaj nie wystarczy być dobrym, trzeba umieć się jeszcze sprzedać. No, wielu osobom sprzedawca kojarzy się z takim komiwojażerem, który przychodzi do nas i ciągle nas nagabuje, żebyśmy coś kupili, coś nowego. Natomiast sprzedawanie się to jest też takie przekazywanie informacji o sobie, o swoich też kompetencjach. No niestety wielu z nas zostało wychowanych w przekonaniu, że chwalenie się jest czymś złym, prawda? Ale sprzedawanie się to nie chodzi o chwalenie się. Jeśli my mamy, właśnie, mamy pewne przekonania o pieniądzach, mamy też pewne przekonania na temat informowania o swojej właśnie takiej wartości inne osoby, czyli niektórzy nazywają to chwaleniem. Ale to też, jeśli mamy takie przekonania, że chwalenie jest złe, bo tak nas na przykład ukształtowali rodzice, to wtedy ukrywamy jakby własne sukcesy, zamiast je komunikować. Jeśli my mamy jakieś kompetencje i potrafimy rozwiązać problemy innych ludzi, czy zaspokoić ich jakieś potrzeby, to wtedy powinniśmy im to komunikować, dać im znać, co robimy, żeby oni mogli skorzystać z tego i jednocześnie zapłacić nam za to, oczywiście, prawda? Także to są rzeczy takie, umiejętne przekazanie informacji o nas jest bardzo istotne. I tego, to o tym też jest właśnie wspomniane w tej książce. Myślę, że każdy z nas zna kogoś, kto jest świetny w tym, co robi. Kto jest świetnym zegarmistrzem, świetnym jakimś ślusarzem, inżynierem, czy nawet profesorem, ale widać, że to, co robi, mimo tego, że robi to doskonale, nie zarabia tyle, ile mógłby, dlatego że po prostu o tym nikogo nie poinformował. On tutaj też, Kiyosaki, na początku wspomina o takiej reporterce, która była wybitną jakby pisarką, miała skończone uniwersytety w tym zakresie językoznawstwa. Świetnie pisała, natomiast no, nie umiała sprzedawać tego i przez to jakby no, traciła tą możliwość pokazania się, przekazania tych informacji innym osobom i nie zarabiała tak dużo. Więc nie wystarczy być dobrym. Trzeba jeszcze umieć pokazać światu swoją wartość. Tą wartość, którą się chcemy z innymi podzielić, rozwiązać ich problemy, pomóc w ich rozwoju. I dlatego warto nauczyć się mówić o swoich umiejętnościach.
Na przykład, ja myślę, Paweł, że wiesz to, jeżeli pozwolisz tylko, to powiem tylko, że chyba sobie często nie zdają ludzie sprawy z tego, jak umiejętność negocjowania swojego wynagrodzenia może mieć znaczenie, bo wystarczy tylko zrobić proste porównanie. Załóżmy, że w roku 2026 ktoś zaakceptuje wynagrodzenie, które ma, a mógłby, gdyby był dobrym sprzedawcą, gdyby potrafił negocjować, zwiększyć swoje wynagrodzenie o 1000 zł miesięcznie, załóżmy. To w tym momencie po roku jego strata wynosi już 12 tysięcy. Jeżeli tego nie będzie potrafił zrobić, to w ciągu 10 lat W cudzysłowie alternatywna strata wynosić będzie 120 tysięcy, nie licząc ewentualnych następnych podwyżek, gdyby w miarę wzrostu kompetencji i umiejętności potrafić to przełożyć jeszcze na wynagrodzenie. Więc można zobaczyć, że te umiejętności mogą mieć bardzo wymierne wartości, bardzo konkretne i dlatego też warto się tego nauczyć, żeby prowadzić rozmowy z naszym potencjalnym pracodawcą na temat wysokości naszego wynagrodzenia.
Tak, jeśli do tego dodamy jeszcze procent składany, to rzeczywiście...
A no to już w ogóle. To już w ogóle.
Te są olbrzymie. I tutaj właśnie o to chodzi, żeby w odpowiedni sposób komunikować to, żeby rozumieć w ogóle też system i rozumieć to, jak rynek funkcjonuje i jaka jest nasza rola na tym rynku. Oczywiście sprawy negocjacji podwyżek to jest jakby zupełnie też inny temat. Natomiast jeśli ktoś przychodzi do szefa i mówi, chciałbym podwyżkę, bo inflacja w tym roku była 3%, to chciałbym o 3% podwyżkę, no to nie jest najlepszy argument, a większość osób niestety tak robi. Natomiast znając te mechanizmy, wiedząc, że nasza wartość wzrosła, bo nauczyliśmy się języka, bo żeśmy nowego klienta poznali, bo inne rzeczy, wskazując na to, właśnie możemy tę podwyżkę uzyskać, po prostu pokazując, jaką wartość dajemy firmie.
Tutaj Asia Markiewicz pyta, jak powinien wyglądać komunikat dotyczący naszych kompetencji przed innymi, by się dobrze sprzedać, by nie wyglądało to jak przechwalanie się. Ja myślę, że jeżeli mówimy prawdę i za tym idą konkretne kompetencje i ja potrafię w cudzysłowie mówiąc dowozić to, o czym mówię, to nie jest przechwalanie się, tylko mówienie o faktach. Jeżeli jak mojemu potencjalnemu pracodawcy mówię, że dowiozę mu takie tematy, to w tym momencie to nie jest przechwalanie się, to jest mówienie o moich kompetencjach. Natomiast ja bardziej odbieram to, że ktoś, że jest to pustosłowie, ktoś się przechwala i w tym momencie nagle się okazuje, że jednak tak nie jest, no to jest to puste przechwalanie się i w tym momencie absolutnie ja bym tego nie popieram, ale jak najbardziej uważam, że należy mieć po prostu odwagę i poczucie, wysoką samoocenę, żeby na temat swoich kompetencji mówić, ale tak jak powiedziałem, dowozić to, co obiecałem, prawda? Bo to jest też bardzo, bardzo ważne.
Tak, żeby na nas można było polegać.
Dokładnie.
Oczywiście każda firma czy każda działalność jakaś ma swoją misję, swoją wizję, swoje takie rzeczy, które oferuje na rynku, rozwiązując problemy innych ludzi albo pomagając im w życiu. I teraz jeśli umiemy to obserwować, umiemy zrozumieć, co w tym jest i dodać do tego dodatkową wartość, za którą inni mogą zapłacić, to jest właśnie to. To jest właśnie to, w jakim kierunku powinniśmy iść.
Tutaj jeden z naszych liderów lokalnych klubów, Marcin Dudkiewicz, napisał, to się pochwalę. Napisałem książkę Mentoring Agenta, zapraszam do zakupu. Napisał Marcin...
Ja też zapraszam.
Nawet ją widzę, masz. No proszę, proszę. Mentoring agenta dotycząca pracy na rynku jako agent, jako na rynku nieruchomości. Pięknie napisana książka. Jeżeli ktoś chciałby sobie ją zakupić, to oczywiście można ją, o ile wiem, to nawet zakupić w sklepie Heksagonu. Zapraszam. Bardzo pięknie i mądrze napisana książka. Jeżeli ktoś jest agentem nieruchomości, czy w ogóle zajmuje się sprzedażą, to myślę dla niego ta książka jest jak najbardziej wskazana. Bardzo dużo pisze Kiyosaki o umiejętności zarządzania pieniędzmi, czy czasem, która ta umiejętność dla ciebie była trudniejsza, Paweł?
Tak, to po prostu w życiu musimy mieć różne jakby umiejętności, które trzeba rozwijać. Oczywiście w tym tygodniu jakby w klubie mówimy o zarządzaniu pieniędzmi, ale w Heksagonie mamy 6 różnych rzeczy, a nawyków mamy 13, prawda? I teraz są jeszcze inne umiejętności, takie jak komunikacja z innymi, takie jak umiejętność sprzedaży właśnie, o której przed chwilą żeśmy wspomnieli.
Czyli szeroko pojęta umiejętność wywierania wpływu na ludzi, można by tak powiedzieć.
Tak. I jakby te kompetencje decydują o naszej takiej niezależności, o naszym poziomie życia, o jakości naszego życia. Sprzedaż to jest różna rzecz. Sprzedaż to jest również na przykład namówienie córki, jak jest zima, żeby założyła czapkę. Prawda? To też jest sprzedaż, przekonanie kogoś, wywarcie na kogoś wpływu. Teraz dużo się mówi o zmianach technologicznych, chociażby sztuczna inteligencja czy postęp techniczny. Natomiast i to ma wpływ na nasze codzienne życie. Natomiast są pewne kompetencje, które są ponadczasowe, są odporne na kryzysy, są odporne na właśnie te zmiany technologiczne. Wiele osób ciężko pracuje, ma wiedzę, ma wykształcenie, a jakby stoi finansowo w miejscu, ponieważ właśnie zarządzanie pieniędzmi jakby u nich jest na takim poziomie nie do końca odpowiednim. Dlaczego? Ponieważ no, tego nie uczymy się w szkole. Nie uczymy się w szkole podstawowej. Nie uczy się nas, jak zarządzać pieniędzmi. I tę wiedzę musimy sami pozyskać. Dzięki właśnie tej technologii, dzięki książkom, chociażby, to przypomnę znów, o czym dzisiaj mówimy.
Książka, zresztą Paweł, ona się wielokrotnie ukazała, ona była wielokrotnie wznawiana na rynku polskim przez wydawnictwo MT Biznes, o ile pamiętam. I jest to, ona jest dalej, można ją spokojnie dzisiaj zakupić, ponieważ ja nawet nie wiem, w jakiej liczbie się ukazała na rynku, ale na pewno ogromnej.
Tak, i właśnie zapoznając się, czytając takie książki, później konfrontując to właściwie, to musimy też zrobić, z tymi naszymi przekonaniami, które mamy, które albo mamy od rodziców, albo sami wykształciliśmy, zmieniając się, uzyskujemy te kompetencje, w tym wypadku akurat finansowe. I właśnie to, wyjście poza strefę komfortu swoją, zrobienie czegoś innego, co do tej pory, spowoduje to, że właśnie nasze życie może się zmienić, bo jeśli dalej będziemy robić to samo, no to nasze życie się na pewno nie zmieni.
Ja tylko jednej rzeczy nie przetrawiłem w tej książce, ale ty o tym wiesz, bo ci mówiłem, że jakoś, bo napisał tam Robert Kiyosaki, pracuj mądrze, a nie ciężko, i myślę, że wiele osób nie do końca dobrze zrozumiało to przesłanie, bo wszyscy chcieli nagle zacząć pracować mądrze i nie przechodzą przez ten etap ciężkiej pracy, kiedy tę mądrość zdobywamy, a tego się moim zdaniem ominąć nie da w życiu, ale może ja jestem nie do końca rozwinięty, bo może Robert Kiyosaki wie czegoś, czego ja nie wiem, ale ja jakoś, wiesz co, nie ominąłem tego etapu ciężkiej pracy, żeby zdobyć mądrość, i dopiero potem zacząłem mądrze pracować, kiedy tę mądrość zdobyłem. Nie wiem, jak ty miałeś.
Tutaj jakby zrozumienie tego, że pracuj sprytnie, to jest jakby wyciągnięcie z kontekstu pewnego zdania. Oczywiście ciężką pracę, różnorodną pracę i mądrą pracę należy połączyć w jedno. I zaczynając swoją pracę, to jest to jeszcze raz to, co na początku powiedzieliśmy, prawda? On zachęca do tego, żeby próbować różnych zajęć, po to, żeby mieć jakby spojrzenie na pracę z różnych stron. Ja bardzo dobrze wspominam swoją pierwszą pracę w elektrowni. Tam jakby kierując mnie na stanowisko kierownicze, po prostu miałem za zadanie albo tydzień, albo miesiąc przechodzić przez różne działy. Po kolei od prawie że działu takiego, gdzie się sprząta, poprzez maszynownię, poprzez biuro konstrukcyjne, poprzez nawet dział księgowości, gdzie tam były te rzeczy. To jest niesamowita rzecz. Jeśli można widzieć to, co się później na koniec będzie robić jako fachowiec, tę swoją pracę z różnych kierunków, z różnych aspektów i finansowych, i handlowych, i organizacyjnych, i prawnych, i finansowych. Także to jest niesamowite doświadczenie i to jest właśnie to chyba, co jest może najważniejsze w tej książce, bo wtedy sami sobie wyrabiamy opinię na temat tego, jak dawać wartość taką dodatkową w tej pracy, bo widzimy wszystkie jej aspekty. Nie tylko ten nasz wąski jakąś specjalizację, ale właśnie z różnych stron taki widok, helicopter view, niektórzy mówią w zarządzaniu. Więc to jest właśnie taka ciekawa rzecz,
Ja bym, Paweł, do
która jest
tego
rzeczą
już dołożył,
mądrą.
ponieważ ja dzisiaj już teraz wcinam, bo my już zbliżamy się do końca, już jesteśmy 2 minuty po czasie. Ja bym to zwieńczył tylko jeszcze jedną rzeczą, że zawsze włączałbym myślenie. Ostatnio zresztą nawet pisał o tym Adam Rajczyba, który teraz gdzieś tam w cudzysłowie szaleje w Nowym Jorku, biega, jeździ na jakimś rollercoasterze, którego serdecznie pozdrawiamy. I on napisał o książce Henry Forda, Moje życie i dzieło, i tam właśnie ten podkreśla rolę myślenia. I jakby dołożymy do tego jeszcze kreatywne myślenie, to myślę, że z czasem myślę, że będziemy całkiem nieźle ogarniać temat finansów. Ja Ci dziękuję, Paweł, za dzisiaj. Jacek pyta, jak ja się dzisiaj już czuję. Czuję się już dzisiaj dobrze, moi drodzy, już dzisiaj normalnie, aktywnie będę spędzał czas tutaj w Hiszpanii. Dziękuję za spotkanie, Paweł. Was zapraszam jutro na godzinę 5:55. Będzie bardzo ważna rozmowa jutro rano, która będzie pokazywać, na co zwracać uwagę na rynku finansowym dzisiaj, żeby nie popaść w tarapaty. Bo jest naprawdę, zresztą myślę, że z Pawłem mógłbym też na ten temat porozmawiać, ile jest różnego rodzaju dziwnych pułapek na rynku, ale jutro będę rozmawiał z moim gościem na temat tego, bo ostatnio się nawet różnego rodzaju dziwne ogłoszenia pojawiają. Nie wiem, czy widziałeś, Paweł, na Facebooku nawet sztuczna inteligencja za pomocą obrazu tworzy na przykład któregoś z polityków i on mówi, możesz zarabiać codziennie 1500 zł. I ja myślę, że robią to dlatego, żeby łapać na to osoby, które nie do końca wiedzą, o co chodzi z pieniędzmi. Dziękuję, Paweł, za dzisiaj.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Widzimy się jutro, kochani. Zapraszam serdecznie na żywo, a ja już dziękuję i życzę Wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia, do jutra. Cześć, cześć, cześć.
Cześć.